Śniadanie w Radio Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Przypominam, gośćmi dzisiejszego programu są Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Dużo i ciekawie ostatnio w polityce. Zmiany, żeby posłużyć się znanym filmowym cytatem, ale na początek chcę Was zagarnąć, ja wiem, że to daleko trochę od nas, ale dzięki mediom elektronicznym na pewno jesteśmy bliżej. Chcę zagadnąć o protest górników w kopalni Kazimierz Juliusz. Dalej 133 górników strajkuje. Na skutki tego protestu już widać, bo został odwołany zarząd katowickiego holdingu węglowego. Posadę stracili Mariusz Korzeniowski, wiceprezes i prezes także tejże instytucji. Już jest nieoficjalnie jeszcze ich następca. Stanowisko prezesa miał uzyskać były śląski wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. Jest to absolutnie skutek oczywiście tego górniczego strajku. To porozmawiajmy i o tym strajku, i o tym, co w ogóle w tym sektorze się dzieje, no bo w końcu to polski węgiel to zawsze było
polskie złoto.
Polskie złoto.
Polskie złoto. Natomiast ta sprawa ma kilka aspektów. No przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa energetycznego i no szokująca, zdumiewająca sprawa ciągle importu rosyjskiego węgla do Polski, pomimo wręcz deklaracji premiera, że trzeba z tym skończyć. Ale również myślę, że to jest kwestia szersza, w ogóle obrony miejsc pracy w Polsce, gdzie Niemcy, Włochy, patrz przykład Fiata, który zamykano w Polsce po to, żeby ratować miejsca pracy we Włoszech. W Polsce miejsc pracy nie bronimy. To też jest godzi w naszą rację stanu, interes narodowy, obrony miejsc pracy i obrony bezpieczeństwa energetycznego.
Na pewno węgiel przez długie lata jeszcze będzie polskim złotem i na pewno będzie wykorzystywany w energetyce. Jest to bardzo, bardzo ważny, istotny surowiec dla Polski, dla całego państwa. Natomiast sytuacja w tej kopalni no, jest trochę bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Oczywiście kwestia obrony miejsc pracy i tych wszystkich spraw to jest bardzo ważna sprawa, ale jednak tam, jeszcze raz chcę powiedzieć tak, że oczywiście wszystkim tym ludziom, którzy tam pracują i pracowali, należą się wynagrodzenia i nie może być w tej sprawie żadnej taryfy ulgowej, ale sytuacja w tej kopalni jednak była trudna obiektywnie i możliwe, że za późno rozpoczęto jakieś procesy zmian w tym przedsiębiorstwie, bo przecież tu w tej kopalni już taka była końcówka węgla i wydobycie tej resztówki było bardzo kosztowne, a więc
zaraz o tym
sposób
porozmawiamy.
Naturalny tutaj koszty eksploatacji były duże, ale jak mówię, tu jest wina całego koncernu, że tych zmian, które przecież były zapoczątkowane w przemyśle górniczym i były konsekwentnie realizowane, raz lepiej, raz gorzej, ale były przez lata od czasów rządu premiera Buzka, no tutaj zatrzymano to
i
ze szkodą.
Zablokował tak. Próby ograniczenia importu z Rosji.
Umówmy się tak, że będziemy starali się mówić krótko i treściwie, bo tematów jest dużo, a program wcale nie jest taki znowuż długi.
Staram się mówić krótko, ale trzeba wyjaśnić także ten kontekst w tej sprawie.
Spróbujemy wyjaśnić. Ja tylko powiem, że większość załogi już podobno otrzymała przelewy z zaległymi wypłatami. Ale rzeczywiście, to skupmy się trochę na sytuacji polskiego węgla.
Skupmy się też na tym, co było istotą protestu. No jeżeli w państwowej kopalni należącej do Skarbu Państwa nie wypłaca się przez jakiś okres wynagrodzeń, no to przytoczę to, co powiedział tutaj w piątek redaktor Michajłow, przypomniał pan Krzysztof Dośla. No praca w Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się pod ochroną. To mówi konstytucja. To jest obowiązek konstytucyjny i urzędnicy, prezesi, zarządcy spółek Skarbu Państwa mają elementarny obowiązek, jak każdy pracodawca, wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom. I to jest pierwszy jakby poziom tego konfliktu.
Na przykład idzie z góry, jeżeli robią to spółki państwowe, to co dopiero
drugi,
potem myśleć
drugi
o prywatnych,
poziom dotyczy
prawda?
Tego, o czym powiedział pan poseł Śniadek, czyli kwestia otwartości polskiego rynku na węgiel, który nie spełnia norm jakościowych, który jest zdecydowanie tańszy i w ogóle filozofia polskiej gospodarki, która jest de facto narażona na agresję kapitału z zachodu lub na penetrację ze wschodu, która opiera się na niezwykle atrakcyjnych, dumpingowych cenach węgla.
Niekoniecznie wobec węgiel australijski jest, no nie mówię, czytałem dużo tańszy od naszego, ale wydobycie na przykład węgla australijskiego
kupiono 11 milionów ton
jest niebywale tańsze, bo to jest węgiel, który tam parę metrów pod ziemią.
Transport.
No więc, jest. Ależ, a transport dzisiaj...
Tutaj się zgadzam w 100% tak, że to, co panowie mówią. Przecież mówiłem także, że wynagrodzenie to jest kwestia absolutnie kluczowa i ona nie rozgrzesza tutaj nikogo. I właściwie w pierwszej kolejności, jeżeli już ktoś, to w pierwszej kolejności powinni pokazać, że prezesi tych spółek nie otrzymują wynagrodzenia lub z niego rezygnują. Wówczas byłoby to w jakimś sensie etyczne, prawda, że tutaj mówimy, bo nie można traktować inaczej spółek, nie powinno się traktować inaczej spółek państwowych i spółek prywatnych, a więc oczywista sprawa, że wszyscy powinni płacić należne wynagrodzenie. Natomiast chcę też przypomnieć taką drobną sprawę, że myśmy także w Senacie dyskutowali na tym, żeby wprowadzić przed laty normy jakości węgla. I to wówczas pierwszymi, którzy blokowali tą kwestię, to byli niestety górnicy. Ale no, dzisiaj widać wyraźnie, że trzeba... Ależ prezesie i pośle, to nie jest kwestia zagadywania, tylko po prostu kwestia faktów. Dzisiaj chcemy wprowadzić w dalszym ciągu pewne ograniczenia. Co więcej, wielu prowadzących zamówienia jako rząd, jako parlament.
Powiem panu tak, do Platformy takim najczęściej powtarzanym zarzutem jest to, że ciągle mówicie chcemy. Mija 7 lat, a wy ciągle coś zapowiadacie, mówicie, że coś planujecie.
I ciągle coś robimy. 7 lat różne rzeczy robimy i to widać także w Polsce wyraźnie. Także proszę się, panie redaktorze, nie wpisywać w tą retorykę.
Nie, zwracam tylko uwagę na to. Natomiast chcę wrócić do polskiego węgla.
Trochę jak wygląda Polska.
Więc bo skoro koszt wydobycia tego węgla jest tak wysoki, to ten węgiel nie jest zbyt konkurencyjny na innych światowych rynkach. Natomiast rzeczywiście pan Janusz Śniadek zwrócił uwagę na problem inny, czyli tego gorszego jakościowo rosyjskiego, czy też ukraińskiego chyba,
oczywiście,
węgla, który,
rosyjskiego głównie,
który nielegalnie trafia na nasz rynek. Ja słyszałem, że nawet jest mieszany z polskim węglem często.
Tu różne trójki się stosuje, tak jakby to mafia kierowała, rządziła w Polsce, a nie rząd.
No i na to wygląda właśnie, że tutaj jakby decyduje o tym, jak rynek węgla wygląda, ta mafia węglowa. No takie chyba są fakty.
To jest oczywiście problem, ten importu węgla do Polski, ale on procentowo nie jest zasadniczy z punktu widzenia, bo przecież nawet jeżeli mówimy, no niestety tutaj pan poseł tak patrzy, ale jaki procent w stosunku do całej ilości węgla wydobytego w Polsce to jest węgiel pochodzący z importu. To jest po prostu niewielki procent, ale oczywiście istotny, ja się zgadzam z tym i na pewno trzeba tą kwestię...
Ale jest też nielegalny import. Pamiętacie aferę wtedy, kiedy była też ta afera taśmowa, kiedy wprost ujawnił taśmy.
Ale tą kwestię nielegalnego importu,
kilka dni wcześniej byli aresztowani właściciele jednej ze spółek węglowych właśnie.
Importowali.
Tak. No
premier Tusk w maju zapowiadał walkę z mafią węglową. I co z tej walki się dzieje? Nic.
To było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
No dobrze.
Dzieje się, wbrew pozorom, dzieje się dużo.
A myślicie, że ten problem polskiego węgla da się rozwiązać? Bo rzeczywiście, jeżeli ja pomyślałem sobie, górnik 2,5 godziny zjeżdża do swojej pracy tam, żeby w tym korytarzu węgiel wydobywać, a potem drugie 2,5 godziny wraca, no to...
Znaczy, to jest problem tak samo do rozwiązania, jak naprawdę... kwestia śmieciówek, którą rozwiązujemy już 7 lat. W zasadzie cała historia rządów Tuska to jest historia zapowiedzi walki ze śmieciówkami, które dzisiaj się pogłębia, bo dzisiaj właśnie w Sejmie głosami Platformy odrzucono ustawę. Przepraszam, no troszkę chcę o innych sprawach, bo nie tylko kwestii węgla się nie rozwiązuje. Śmieciówki i plaga śmieciówek, praca na czarno, to są inne niszczące, rujnujące polski rynek pracy zjawiska, patologie, których Platforma broni.
Czy da się obronić polskie kopalnie i polski węgiel w dłuższej perspektywie według was? Tak, kończąc,
ja jestem przekonany, że da się obronić i że kopalnie będą w Polsce funkcjonowały i będą dawały węgiel. I to naprawdę doskonałe. Panie pośle, albo mówimy o kopalniach, albo o śmieciówkach. Proszę, że tak powiem, nie wybierać sobie
temat. Mówmy o polityce rządu.
No proszę, no tutaj pan nie prowadzi tego programu, tylko pan redaktor. Za chwileczkę możemy dotrzeć do śmieciówek, tak?
Śmieciówki
jeżeli w związkach zawodowych są pracownicy, w związkach zawodowych nawet są pracownicy na umowie umowach śmieciowych, to jest wszystko okej, okay, prawda? Albo że są wysokie, ogromne wynagrodzenia przewodniczących związków zawodowych, to
zjeżdżamy
jest też okej.
Zjeżdżamy do kopalni, tak? Z powrotem.
Tak. Po prostu proszę, że tak powiem, umiar mieć w tym, co pan mówi, panie
w zagadywaniu spraw.
Ja Formela. Nie zagaduję, ja mówię swoje prosto, to pan zmienia tematy, które panu pasują.
Wątpliwie jest to wrażliwy sektor i państwo nie może być biernym właścicielem. W przypadku kompanii węglowej mamy, trzeba to wprost powiedzieć, właścicielem tej kompanii jest państwo. Walne zgromadzenie reprezentuje wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i znane są nam przykłady wielkich przedsiębiorstw zagranicznych, francuskich zwłaszcza, będących w gestii państwa, które znakomicie sobie radzą, ale presja właściciela ma nieco inny wymiar. Wydaje mi się, że w Polsce ten taki troszeczkę byle jaki stosunek państwa do swojej własności kończy się tym, że górnicy muszą zjeżdżać pod ziemię, siedzieć tam kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin i dopiero wtedy władze państwowe podejmują dialog lub rozwiązują proste, korporacyjne problemy, które ciążą na zarządzie, na Radzie Nadzorczej, więc nie sądzę, żebyśmy byli...
Stać ale nas było, uważa pan, że rząd sądzę, na przykład powinien, czy ministrowie ręcznie sterować spółkami Skarbu Państwa?
Ja mówię o ładzie korporacyjnym.
Trzego miejsc pracy w produkcji, a koka w głowie. To jest racja stanu
państwa. Ma pan do wyboru, albo pan strzeże miejsca pracy w kopalni, albo dofinansowuje pan urzędy pracy i mówi, okej, jest tylko praca w Amazonie za 1300 zł. No, jest to jakiś wybór w polityce gospodarczej państwa i ten wybór ciąży zawsze na rządzących.
Socjalistyczny sojusz między SLD a Prawem i Sprawiedliwością.
Tak, ale chcę też powiedzieć tak, że kopalnie one będą trwały i będą funkcjonowały. Jest naprawdę wiele bardzo dobrych kopalni w Polsce, które także
ale
dają relatywnie
tańsze. Natomiast niektóre kopalnie, na przykład, albo żeby
nie,
trzeba...
Jestem przeciwnikiem wyraźnego
dumping,
dotowania.
Żeby sprzedać
jestem przeciwnikiem
węgiel.
Dotowania kopalni, bo to nie da się w ten sposób funkcjonować, bo ktoś musi do tego dopłacać. Czyli najczęściej dopłaca do tych różnych właśnie dotowanych instytucji,
ale pan
najbiedniejszy człowiek.
Prawda?
Jeszcze
nie,
raz tylko powiem.
Miejsca pracy,
ale to jest wszystko warto. Jeszcze raz tylko powiem. Jest wiele kopalni, ogólny, które nie? ma bardzo dobre wyniki finansowe i produkuje, wydobywa węgiel bardzo dobrej jakości.
Bo nie
i
wszędzie pewnie koszt wydobycia jest
i więc po prostu trzeba, że tak powiem, dokonywać zmian. Otwierać kopalnie tam, gdzie te koszty wydobycia są mniejsze, a niestety zamykać kopalnie, gdzie kończy się złoże, bo taki jest przypadek tej kopalni i to trzeba robić z należytym wyprzedzeniem i w tym sensie jest błąd i absolutnie niedopuszczalna praktyka zarządu tej kopalni, że z wyprzedzeniem działać w takich sprawach. Ja tutaj uważam, że błąd głównie jaki jest zarządu tej kopalni, to jest błąd zaniechania lub też myślenia, że jakieś rzeczy same się może rozwiążą. I to jest ten błąd. Natomiast
tu byśmy
kopalnie
mogli się zgodzić,
będą
co do
normalnie i dobrze funkcjonowały.
Wnioski z tego.
Dobrze, zamknijmy temat górniczy. Zobaczymy, jak się ten protest zakończy. Na razie trwa, jak powiedziałem.
Do 12 górnicy mają wyjechać na powierzchnię.
No ale póki co 133 górników, jak powiedziałem, są tam na dole, więc jest szansa, że jakoś zostanie zażegnany. Duży w tym udział, taki interwencyjny, też samej premier Kopacz. Ale o premier Kopacz porozmawiamy, myślę, w drugiej części. Teraz chciałbym, żebyśmy poświęcili kilka chwil nowemu marszałkowi Sejmu, bo wygląda, że dość niespodziewanie także dla siebie został nim Radosław Sikorski. Wiele wskazywało na to i sam Sikorski tego nie ukrywał, że zabiegał przecież od paru lat o funkcje na eksponowanych stanowiskach w strukturach albo unijnych, albo natowskich. To się nie udało. Został trochę na otarcie łez może, marszałkiem Sejmu i tak sobie, jak przyglądałem się Sikorskiemu, to pomyślałem, że to jest bardzo dziwna sytuacja, bo mało kto by się nie ucieszył, zostając drugą osobą w państwie, prawda? Jakie macie wrażenie?
No ale przecież Sikorski się ucieszył.
No ucieszył prawda? Się, ale...
No ale to znaczy...
No musiał
przez łzy.
No cóż, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo wysoka pozycja, jaką otrzymał i został nim i myślę, że będzie doskonale radził sobie jako marszałek Sejmu, reprezentując także Polskę w wielu różnych międzynarodowych kontaktach.
A myśli pan, że okiełzna swój... Bo już pierwsza próba była rzeczywiście. Był to inny Sikorski niż znaliśmy go choćby sprawującego urząd ministra spraw zagranicznych, ale czy utrzyma się w ryzach przez do końca przynajmniej tej kadencji?
Na pewno sobie doskonale poradzi i nie będzie żadnych problemów. Rola marszałka Sejmu jest zawsze taka, żeby umieć dogadywać się także z opozycją.
Żeby nie dożynać w atach na przykład.
I żeby po prostu znajdywać porozumienie w różnych sytuacjach. Natomiast wiadomo, zawsze w Sejmie no, ten decydujący głos należy do tych, którzy
mają własność.
Panu
jest łatwiej, pan
własność.
Jest w Senacie. Janusz Śniadek, jak pan się zapatruje?
Ale to jest podobna sytuacja, nie ma różnicy.
Nie chcę przerywać panu senatorowi, żeby mnie znowu nie skarcił. Natomiast powiem tak, że dla mnie to wystąpienie, pierwsze wystąpienie, bo kiedy zabrał głos, kiedy już ujął laskę marszałkowską w dłoń i zaczął opowiadać o tym, że jak najpierw od złej wiadomości podając, że Sejm ma najmniejsze zaufanie w oczach opinii publicznej ze wszystkich instytucji państwowych, 15%.
Wystawił ocenę pani premier.
Po czym mówił o konieczności odbudowy tego zaufania.
Co powiedziała premier tydzień temu.
Więc dla mnie to była skrajna hipokryzja, bo dzień później, dokładnie, po tym wezwaniu pana marszałka w Sejmie, komisja na komisji kodyfikacyjnej do spraw kodeksu pracy, wbrew apelom, w tym samym dniu Państwowa Inspekcja Pracy, główny inspektor, sprawozdanie za rok ubiegły, w którym mówił o pracy na czarno. Około 800 tysięcy osób w Polsce w ten sposób pracuje. Również dane Eurostatu potwierdzają. Proste wezwanie Inspekcji Pracy, od lat powtarzane, o obowiązku wprowadzenia, wręczania umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy, tak zwany syndrom pierwszej dniówki. Inspekcja Pracy w Polsce, nie do wiary, ale nie jest w stanie ścigać pracy na czarno.
Ale co to ma z Sikorskim wspólnego?
Bo to pokazuje rzeczywiste intencje Platformy. Jak odbudować zaufanie do Sejmu, który przegłosowuje, że w Polsce można pracować na czarno? No ale głosami Platformy zablokowano prościutką jak przegłosowano
nie
to.
Nie przegłosowuje, pan bajki opowiada.
Panie senatorze, tutaj to już stajemy w ogóle przed odpowiedzialnością, przed komisją etyki. Tak? Zostało w Sejmie postawiony wniosek o odrzucenie prostej ustawy o wprowadzeniu obowiązku wręczania umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy. Platforma podtrzymała, wbrew apelom Inspekcji Pracy, podtrzymała sytuację prawną, w której w Polsce nie ma instrumentu do ścigania pracy na czarno.
Marek
Mówię
Formela?
To w pełną odpowiedzialność. No,
marszałek Sikorski ma uniwersalne doświadczenie polityczne. Odnalazł się i w rządzie Jana Olszewskiego i w ekipie Prawa i Sprawiedliwości.
I u premiera Buzka
i w ekipie
Platformy.
To
jeszcze w SLD go nie było.
I nie było go, no jeszcze w kilku, w PSL-u też go nie było.
Ale w PSL-u.
Jest sprawnym organizatorem też własnej przestrzeni administracyjnej.
Rewersem Platformy dzisiaj.
W Chobielinie, ale myślę, że tak naprawdę niezależnie od tego, co powiedział w swoim
ale jak pan widzi jego przyszłość
przemówieniu, to
jako drugiej osoby
poczyna go poznamy. Jest wiele projektów składanych przez opozycję lewicową, opozycję prawicową, projektów kontrowersyjnych i czasami trudnych dla niektórych partnerów życia parlamentarnego, jak choćby konwencja o ochronie praw kobiet. I od decyzji marszałka zależy, które z projektów w zamrażarce staną się przedmiotem debaty parlamentarnej, które się nie staną i jego determinacja...
No, konwencja raczej do zamrażarki idzie, tak można...
No ale właśnie dlatego nie chciałbym się skupiać na tym, co powiedział pan Sikorski, tylko patrzeć na to, co będzie w stanie zrealizować, bo jeżeli Sejm ma tak niskie oceny, on jest tak tym zakłopotany, to być może powinien w szerszym stopniu uwzględniać rozmaitą paletę poglądów.
Ja czuję też tak zazdrość w tym wszystkim, o czym mówią tutaj koledzy po obu mojej stronach siedzący, że jednak zazdrość, tak, ponieważ Platforma Obywatelska rzeczywiście rządzi już 7 lat, prawda, i wiele osób no, jest na tych różnych funkcjach długo dosyć, natomiast
Inni by też chcieli,
bo żaden z tych poprzedników, ani SLD,
kończąc
ani PiS nie potrafili
kończąc dłużej Sikorski, panie senatorze, dobrze.
Po prostu po roku zostali, bez
propagandy, panie senatorze.
W ciągu roku byli odwoływani każdy.
Chcę was zapytać.
Żaden z premierów
jest taki,
poza premierem Tuskiem i
panie
Buzkiem nie rządzili dłużej.
Szanowny,
natomiast wszyscy inni po roku już się kończyli
do całej
przez
tej
swoje
sytuacji,
środowiska wykańczane.
Że obecność Sikorskiego w Sejmie, a nie w rządzie, ma gwarantować też Platformie przeniesienie sporu POPiS, tego głównego konfliktu, właśnie do Sejmu, a z Platformy, że tak powiem, rządowej. Platformy nie tylko obywatelskiej, ale rządowej. Myślicie,
że
coś w tym jest?
To wynika. No.
Z czego?
Z taśm prawdy tak wynika, że taka była intencja, plan Platformy. No.
Z taśm prawdy tam, myśli pan, ale o którym momencie?
Kiedy Sikorski zapowiada, czy wymyśla metody na zajechanie PiSu.
No. Na zajechanie PiSu Macierewiczem. No dobrze.
No, dla Prawa i Sprawiedliwości to jest kłopot po prostu, ponieważ no, teraz nie potrafi, nie będą potrafili poradzić sobie, jak to walczyć z premierem.
Kłopot jest
kobietą.
Tylko w tym, że nie zajmujemy się problemami państwa, no, a ale tylko
to właśnie Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie potrafi zajmować się sprawami państwa. Może kiedyś w przyszłości będzie potrafiło tak, i daj Boże, żeby tak
winne,
było,
ale Platforma źle rządzi.
Ale
tak,
nie jest winne, po prostu sobie Platforma radzi jakoś.
Marek Formela, będzie się musimy niedługo kończyć, panie senatorze. Będzie się kotłowało w Sejmie, żeby rząd mógł spokojnie pracować?
Znaczy, Sejm jest naturalnym miejscem prowadzenia sporów i debat. I to, co jest przedmiotem sporów i debat, w dużej mierze zależy od marszałka, od prezydium Sejmu, od jego odwagi. Ponieważ Platforma, na co wskazuje CV polityczne ministra Sikorskiego, marszałka Sikorskiego, jest partią niezwykle pojemną, powiedziałbym wszechogarniającą, więc i także w obrębie Platformy marszałek będzie musiał uzgadniać, co jest korzystne, a co jest niekorzystne dla partii.
Póki co mamy Sejm niemy, jak mówił poseł Iwiński.
Jest na pewno Sejm, którym i rząd, w którym następuje
jedno zdanie,
i dyskutuje
senatorze.
Się, bardzo i wspiera, proszę. I po prostu nie ma, że tak powiem, w tej chwili jeszcze to będzie bardziej widoczne,
panie
że będzie
senatorze.
To, no,
Sejm niemy.
Współprac nie jest niemy i nie będzie. Okej.
Okay. Czytałem taką pracę o neurolingwistyce, że lepiej wypowiadać się i pisać krótkimi zdaniami. To taka rada dla wszystkich na koniec tej części. Przypomnę, Marek Formela, Kazimierz Klejna, Janusz Śniadek i Mariusz Nowaczyński w drugiej części między innymi o spółka Skarbu Państwa też i tym zamieszaniu i z Ostachowiczem i z panią minister Wasiak.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam państwa w drugiej części audycji i witam jeszcze raz naszych dzisiejszych gości. Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się.
Był taki jeden sympatyczny dzień dla obozu rządzącego, kiedy wszyscy byli zjednoczeni, to znaczy kiedy starzy ministrowie ustępowali miejsc nowym ministrom. Nawet się sympatycznie uścisnęli Marek Biernacki ze swoim następcą, ministrem Grabarczykiem, ale chwilę potem już się zakotłowało. Oczywiście poszło o personalia. I zanim o Stachowiczu i minister Wasiak, byłej wiceprezes w PKP, to chcę was zapytać o całą historię z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Królikowskim. Konserwatysta, człowiek wprowadzony do ministerstwa przez Jarosława Gowina, ale z drugiej strony profesor, znakomity prawnik, co przyznają
wszyscy
także ci, którzy go nie lubią. Marek Biernacki, kiedy usłyszał, że minister, jego następca Grabarczyk chce się pozbyć Królikowskiego, zareagował wściekle, jak dawno nie widziałem. Powiedział, żeby Grabarczyk wziął się do roboty, a nie wymyślał sobie tego typu ideologicznych historii. Jak jest według was? Tak sobie myślę, co tam w głowie senatora Klejny kiełkuje, bo też jest konserwatystą.
No ja bardzo cenię ministra Królikowskiego i uważam, że naprawdę jest doskonałym fachowcem i w wielu sytuacjach, w ostatnich przecież wielu latach on wykonywał ciężką pracę. Natomiast ja myślę, że on nie wyleciał z jakiegoś powodu. Natomiast no, uznano, że te jego prace, które on miał zrobić, zakończyły
się. Są świetne, natomiast...
No są świetne cały czas, ja tak samo uważam, ale to wcale nie oznacza, że ktoś, kto jest świetny, musi być cały
on
czas
on sam powiedział, że wyrzucono go za to, że...
Nigdy nie słyszałem, żeby mówił ktoś, że go wyrzucono, tylko został odwołany.
Został odwołany dlatego,
sprawa. No, był już
że jest konserwatystą i nie kryje się ze swoją religijnością. No, tak sam poinformował.
Zdecydowana większość posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej to są ludzie związani z Kościołem i katolicy i chrześcijanie i z tego powodu nikt nie robi żadnej afery, prawda? Więc to,
czyli
że ktoś...
Pan bez problemu przełknie to, jeżeli następczynią, nie wiemy tego jeszcze, ale mówi się o tym,
nie łączyłbym kwestii wyznania
Michała Królikowskiego zostanie pani profesor Monika Płatek
Ja wolałbym, osobiście, żeby był dalej wiceministrem pan profesor Królikowski, ale skoro minister Grabarczyk, do którego no mamy, nawet Marek Biernacki też ma do niego zaufanie, uznał, że będzie mu się lepiej współpracowało z panią profesor, no to zobaczymy.
Lepiej natomiast i tak ostatecznie, niż katolikiem, no
tak ostatecznie o różnych rozwiązaniach prawnych decyduje parlament, Sejm i Senat. Czyli minister... nie boję się jakiejś sytuacji, że oto teraz zostaną wprowadzone przepisy, których mielibyśmy się wstydzić. Wręcz odwrotnie, pewnie bardziej będą wszyscy wczytywali się w różnego rodzaju zapisy projektów ustaw.
Czy rząd Ewy Kopacz skręca bardziej w lewo niż był sytuowany rząd Donalda Tuska, panie pośle?
Jak na razie ten rząd już zyskał przydomek rządu ocalenia Platformy, bo nie kwestie merytoryczne, nie kwestie rozwiązywania problemów Polski, problemów
kraju. A jakie kwestie?
A głównie pewne rozdania wewnątrzpartyjne, żeby budować jedność Platformy i to we wszystkich komentarzach. W zasadzie od kilku dni słyszeliśmy, jaki to...
I tak i nie, bo teraz myślę sobie, że ci konserwatyści jednak zostali zamknięci do narożnika.
Ale to odzwierciedla pozycję tego środowiska w samej Platformie. Mhm. Te liczące się w Platformie środowiska zyskały i na nich się oparła pani premier w budowie, w konstruowaniu tego rządu. I o tym się jak gdyby w tej chwili mówi również publicznie, nie o problemach Polski, nie o rozwiązaniu problemu węgla. Owszem, górnicy spektakularną akcją zmusili do zajęcia się tym problemem, ale to jest jedyny, nad którym się pochyliliśmy. Czy w ostatnim czasie mówimy o rozwiązaniu problemu dramatycznego zupełnie zadłużenia Polski, kwestii przemysłu, miejsc pracy, śmieciówek, o tym wszystkim się nie mówi. Mówimy o ocaleniu rządu, o rządzie ocalenia Platformy, o rozgrywkach wewnątrzpartyjnych w Platformie.
Wracając do sprawy ministra Królikowskiego, no ja podzielam pogląd pana senatora, że gabinet minister mebluje sobie sam i jest w tym jakaś, niestety, jest w tym suwerenne prawo ministra, żeby dobrać sobie współpracowników i rezygnować z tych, z którymi z jakichś powodów nie wyobraża sobie współpracy. To rozstanie z tego, co mówią obaj panowie, miało charakter bardzo merytoryczny i pokazało nieco inną wrażliwość na obszary stanowienia prawa.
Ale czy według pana minister Królikowski, nie jak widzę, sugerują
nie
niektórzy,
widzę w
przekraczał?
Nic drożnego, bo tak robi prawie każdy minister, kompletując zespół, z którym będzie ściśle współpracował.
Ale czy sprawując urząd przekraczał pewne granice, nie wiem, za bardzo epatował swoim religijnym zaangażowaniem? Czy to jest wada
to jest
urzędnika państwowego?
Z mojego punktu widzenia zbyt silne eksponowanie własnych prywatnych przekonań, a wiara jest domeną prywatną, lub brak wiary jest też domeną prywatną każdego człowieka, jest jakimś problemem dla wspólnej polityki.
A jeżeli to się nie przekłada na ustawodawstwo,
panie redaktorze,
na
ale
ustawodawstwo,
przecież,
które tworzy, nad
czy
którym
gdzieś,
pracuje pan minister.
Każda wrażliwość się przekłada i każde przekonania przekładają się na różne aspekty naszego życia. I
wypowiedź
w tym kontekście...
pana Formeli pokazuje, jakie były intencje zmiany.
Ależ ja myślę, że tak, no każdy ma jakieś swoje przekonanie. To jest oczywistą sprawą. Natomiast ani minister Królikowski, ani pewnie jego następczyni nie będą mówili o swoich przekonaniach, mają przygotować projekty ustaw. Natomiast oczywiście no, większość polskiego społeczeństwa to jest społeczeństwo przecież związane w mniejszym czy większym stopniu z Kościołem i przecież nikt tego nie eksponuje, ale nie mówię. Tylko ja myślę, że znowu tak.
Bardzo jest pan powściągliwy i przeciwstawię jeszcze panu, panią posłankę Elżbietę Radziszewską, no znaną posłankę Platformy, która powiedziała tak. Królikowski to wielki prawnik o ogromnych kompetencjach, nie podoba mi się styl Grabarczyka. Czyli jest konflikt w Platformie.
Nie ma żadnego konfliktu, proszę wierzyć. Ja jestem w Platformie od początku. Byłem jednym z współtwórców Platformy Obywatelskiej i tam wszystkie środowiska są szanowane. Oczywiście, że normalnie jak w każdym dużym środowisku i to przecież jest też wartość jakaś, że każdy mówi także, że na przykład coś mu się nie podoba w większym czy w mniejszym stopniu i z tego powodu nie jest gorszym członkiem Platformy. Pani marszałek Radziszewska wolałaby, żeby był profesor Królikowski dalej wiceministrem. Ja też tak mówię, ale czy z tego powodu wynika to, że jest jakiś konflikt wewnątrz? No nie ma. Są pewne różnice zdań i na tym polega też siła Platformy, że my potrafimy także mówić o różnych sprawach.
Zamykamy ten wątek, a teraz inna sprawa, dość ciekawa. Ja wiem, że to pozornie, tutaj poseł Śniadek powie, że są ważniejsze sprawy oczywiście, pozornie kwestia tylko personalna, ale mi się wydaje, że jednak nie do końca, bo sprawa Igora Ostachowicza zostaje członkiem Orlenu. Wydaje się, że jeszcze...
Zarządu Orlenu, bo członkiem Orlenu można zostać w ramach programu lojalnościowego.
Członkiem zarządu Orlenu, wielkiego koncernu paliwowego. Jego garza ma wynosić ponad 2 miliony złotych rocznie. Wszyscy odczytują to jako nagrodę za to, że przez kilka ostatnich lat doradzał w kwestiach PR-owych, medialnych premierowi Tuskowi. Potem rozpętuje się dyskusja. Jest wielu obrońców, którzy mówią, że to świetny fachowiec, że nadaje się jak mało kto. Po czym premier na nocnym spotkaniu z ministrem skarbu wymusza rezygnację na Ostachowiczu i ostatecznie do zarządu Orlenu nie wchodzi. Jak rozumiecie tę sytuację? Czy on został tam wysłany, ponieważ tak chciał były premier Donald Tusk, ale bez wiedzy obecnej premier Kopacz i dlatego ostatecznie się tam nie znalazł w zarządzie Orlenu?
Śmiała hipoteza, ale ja bym się do niej przychylił.
Bo można było go chyba wybronić. Wydawało się już w pewnym momencie, że ma tylu obrońców w samej platformie i wokół, że wydawał się jak najbardziej kompetentną osobą.
Panie doktorze, jeśli można, bo wywołał mnie pan na początek, ja to zaprzeczę i zaskoczę być może pana, że absolutnie uważam, że to jest jedna z fundamentalnych w ogóle w Polsce w tej chwili spraw. Ona tylko dotyka małego ułamka.
Czyli jak funkcjonują spółki Skarbu Państwa,
ona pokazuje w ogóle, akurat te dwie osoby znalazły się na szczycie i stąd to wywołało skandal, ale przecież codziennie tysiące osób tak funkcjonuje i to chcę zwrócić uwagę. Te wynagrodzenia, te pieniądze to są bez składki ZUS. To się dzieje wszystko poza ZUS-em i wynagrodzenia obojga. Tak. W tej chwili w Sejmie jest procedowana ustawa o uzusowieniu rad nadzorczych. Tam padają liczby w uzasadnieniu. Dotyczy to 50 tysięcy ludzi. Dla ZUS-u ma przynieść to z tytułu składek około 300 milionów złotych. Jeśli 300 milionów złotych, tylko części wynagrodzeń, tylko część będzie uzusowana, ma przynieść wpływ, to oznacza, że ich wynagrodzenia przekraczają miliard złotych. Tylko w radach nadzorczych. A jeśli do tego zarządy, to oznacza, że parę miliardów złotych w Polsce trafia do kieszeni tych prominentów z tych różnych władz spółek poza systemem ZUS-owskim. To jest kolosalny problem w skali całego państwa.
Tylko, wie pan, panie pośle, jest jeszcze jeden problem, że kiedy PiS rządził, to było dokładnie tak samo. Od razu wyciągnięto historię skarbnika gminy Ruja i działacza PiS-u, który został prezesem KGHM-u.
Panie redaktorze, oczywiście, że można jednostkowe tego typu przypadki wyciągać, żeby odwracać uwagę od sedna problemu fundamentalnego dla Polski. Ten problem trzeba rozwiązać. PiS rządził...
Ale czy nie jest tak, że wszyscy to krytykują wtedy, kiedy nie rządzą, a jak rządzą, to się chętnie przyzwyczajają.
Przepraszam, panie redaktorze, ale to powiedzmy sobie dosadnie. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały rządy PiS-u. Przez rok czasu funkcjonował ten układ na zasadzie, że wynegocjowano 100 ustaw, które mają być przeprowadzone w tym Sejmie. Na tym polegały te rządy. Potem się ta koalicja rozpadła. I jeśli 7 lat tak naprawdę prawie absolutnych, poza rządów absolutnych, poza tym krótkim okresem, kiedy żył jeszcze świętej pamięci Lech Kaczyński, rządzi Platforma i próbujemy te czasy, taki sposób rządzenia odnosić do rządów PiS-u, no to uważam, że już nie ma w ogóle cienia przyzwoitości.
Nie wiem, czy pan senator widział, że jak wyciągnięto Donaldowi Tuskowi spot sprzed paru lat, kiedy oburzony mówił o tym, że ile dostaje jego mama emerytury i że ktoś tam dostał odprawę w spółce Skarbu Państwa rzędu tam 700 tysięcy wtedy i że on jest oburzony i po to idzie Platforma do władzy, żeby więcej takich praktyk nie było i żeby z tym raz na zawsze skończyć. I co?
I oczywiście wstyd, że to nie, z tym nie potrafiliśmy skończyć i że to takie przypadki, jak właśnie przypadek pana Ostachowicza pokazał też, że w wielu miejscach jest sytuacja taka bardzo kłopotliwa. Oczywiście żartem powiem, komentując tutaj te słowa, które powiedział pan poseł Śniadek, że wszyscy czekają na cnotliwy PiS, który się idealnie, pięknie
poza
zachowuje.
Systemem można zbywać
także w
żartem,
gminach,
tak.
Gdzie rządzi i PiS, który piękne praktyki, zasady wprowadzał w życie. Nie ma co do tamtych lat się odwoływać, bo może praktyka kiedyś, odległej przyszłości będzie lepsza. Ale to jest inna kwestia, więc to jest błąd absolutny. Nie powinno tego być, prawda? Ja zresztą konsekwentnie uważam, i to też mówię na spotkaniach naszych klubowych, że nie powinno być takich kontraktów menedżerskich w spółkach Skarbu Państwa. I to już abstrahując od przypadku
Stachowicza. Ale niektórzy mówią, panie senatorze, natomiast niektórzy że uważają, w prywatnych że to spółkach jest... w zarządach zarabia się takie pieniądze.
No niestety tak jest, ale
jeżeli
ja myślę, że punktem odniesienia...
Skarbu Państwa przeciągnąć najlepszy, to trzeba im dobrze płacić.
Panie redaktorze, moje zdanie jest takie, możliwe, że panie redaktorze... Nie, Ostachowicz jest sprawny i dobry i w tym obszarze, który miałby się...
A czemu nie został kopacz w takim razie? Nie, jest, nie przydałby się jej dobry i sprawny?
Tego nie potrafię ocenić, bo nie znam na tyle Ostachowicza, jego charakteru i relacji, jakie są między nim a panią premier Kopacz. Natomiast mówię, dla mnie powinna być zasada prosta, tak, dotycząca całej sfery publicznej, że na szczycie wynagrodzenia jest prezydent Rzeczpospolitej, później premier i dalej, dalej, dalej.
Dalej spółki,
i w którymś
tak?
momencie także spółki. Jeżeli ktoś nie chce pracować w spółce, nawet takiej, która jest duża za kwotę 20 tysięcy, wolna droga. Może pracować w prywatnej firmie lub swoją firmę założyć.
A u nas jest tak, dzisiaj, że premier zarabia 240 tysięcy rocznie? Taka
nawet
członek
mniej
zarządu...
zdecydowanie, prawda? Rocznie, miesięcznie
rocznie,
tyle
rocznie,
zarabia.
Mówię, 240
dokładnie,
tysięcy
więc jest to złe. To jest, ja uważam, że to jest absolutnie także złe i mam nadzieję, że to będzie, że tak powiem, ostatni moment, żeby tą kwestię zmienić. Ja w jednym momencie byłem rzeczywiście jakby też, żeby szczerze powiedzieć i prawdziwie, zwolennikiem zmiany dotyczącej wynagrodzeń, bo okazuje się, że jedyną spółką, jedynym bankiem w Polsce, gdzie są bardzo, no nie bardzo, tylko że tak powiem, związane z ustawą kominową wynagrodzenia, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a wszystkie banki, te komercyjne, oczywiście są wynagrodzenia wielokrotnie wyższe. I tutaj uważam, że trzeba byłoby szukać jakiegoś konsensusu, oczywiście nie na poziomie 200 tysięcy miesięcy.
Panie senatorze, słyszałem wczoraj, jak Włodzimierz Czarzasty przedstawiał listę, bardzo długą zresztą, ludzi Platformy Obywatelskiej, którzy odchodząc dostawali olbrzymie odprawy. Wśród nich wychwyciłem nazwisko na przykład znanego także z anteny Radia Gdańsk Zbigniewa Conowieckiego. Te kwoty, niektóre porażające, bo tam... Czasami było to kilkaset tysięcy, czasami 2-3 miliony,
łatwo,
ale,
łatwo wtedy mówić,
ale nawet i 7
o
milionów.
Etyce w biznesie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na okoliczność, która być może troszkę ferworze naszej dyskusji umknęła, ale ponad 2 lata temu minister Buzanowski na wyraźne polecenie premiera Tuska miał dokonać sanacji spółek Skarbu Państwa.
A kto pamięta o Budzanowskim dzisiaj?
No ale skoro pozwolił pan mi dojść do głosu.
Za chwilę o Karpińskim zapomniał.
To chciałem powiedzieć, że problem ten w 2012 roku w sierpniu minister Buzanowski rozwiązywał na wyraźne polecenie premiera Tuska. Więc w jakimś momencie w kierownictwie Platformy też się pewnie pojawiło takie przekonanie, że skala tego zjawiska zaczyna być kłopotliwa, chociaż jeszcze nie mieliśmy wtedy do czynienia z taką kulminacją, jak w przypadku pana Ostachowicza i pani Wasiak. Jest też prawdą, że każda z sił politycznych ma na swoim koncie mniejsze lub większe potknięcie, ale skala tego potknięcia, no to można mówić o katastrofie. Ja bym powiedział tak, że pan...
Ale co było najgorsze?
Pan minister Ostachowicz zupełnie przypadkowo Donald Tusk udowodnił, że wart jest tych 2 milionów, bo kiedy zabrakło pana ministra Ostachowicza, Donald Tusk wystąpił za kratami i coś tam opowiadał
na meczu
o niefortunnym i niezbyt zrelaksowany, wypoczęty, opowiadał o niefortunnym, mało zręcznym osadzeniu,
tym, nie widzieli, że osadzeniu były
ministra Ostachowicza
po meczu, przez płot rozmawiał z dziennikarzem, nie wyglądało to rzeczywiście jakby za kratami.
Zarządzie Orlenu, więc za czasów ministra Ostachowicza
myślę,
tego typu występy.
Ręce prezes Kaczyński, oglądając ten
za
obraz.
Czasów ministra Ostachowicza tego typu występy premiera Tuska się nie zdarzały, więc być może to głębokie przekonanie premiera, że Ostachowicz jest wyjątkowy i znakomity i powinien wzmocnić Orlen, bo jeszcze w środę, w dniu komunikatu ministra skarbu był to człowiek, który miał wzmocnić zarząd Orlenu i pozycję rynkową spółki, a minęła doba i okazało się, że już nie może wzmocnić, bo wręcz osłabia i zakłóca pozycję rynkową i wiarę akcjonariuszy w rozwój spółki. Więc to jest nic innego jak próba rozliczenia się z najbliższym współpracownikiem i to jest próba rozliczenia się za pieniądze publiczne w tym czasie, kiedy 130 górników domaga się 5 tysięcy czy 7 tysięcy złotych pensji.
Myślicie, że naprawdę pani premier
nie sądzę,
poczuła się urażona,
że
poza jej plecami
żeby
po
minister Karpiński
Skarbu Karpiński
w tej sprawie wykazywał inicjatywę własną i to trzeba powiedzieć publicznie. No, a jeżeli wykazywał inicjatywę inicjatywę własną, to wydając dwa tak sprzeczne komunikaty, popierany jeszcze przez ministra Gawlika, który ochoczo podkreślał zakres kompetencji pana Ostachowicza. Ja spojrzałem w CV pana Ostachowicza. Pan Ostachowicz wcześniej pracował w różnych marginalnych spółkach.
W PGE.
Przez chwilę pracował w PGE i to była nominacja związana być może z jego współpracą wtedy z obszarem kontrolowanym gospodarczo i politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc przestańmy demonizować faceta od pisania scenariuszy.
Był związany, tak.
Z całą pewnością.
Pani Wasiak pozostaje cały czas w domenie publicznej, bo między PKP a ministrem infrastruktury jesteśmy ciągle...
Proszę o zwięzłość. Jeszcze raz upraszam panu, bo naprawdę...
Państwa polskiego.
Janusz Śniadek teraz.
Pani premier chciała tą sprawę jak najszybciej schować i to jakby ratując wizerunek rządu również. I to było oczywiste. Natomiast ja zgadzam się z opinią, która to padała, że pewne nadużycia i patologie zdarzają się zawsze. I dobrze, jeśli to jest wyjątkiem. No, ale dzisiaj mamy do czynienia, że to się staje wręcz regułą. I ja dlatego jakby tak wskazuję, że to jest sprawa w ogóle fundamentalna dla państwa, że mówimy o miliardach złotych przeciekających poza systemem ZUS, obciążając budżet.
Nie staje to się regułą, ale rzeczywiście kontrakty menedżerskie są obecne w wielu firmach, i państwowych, i także prywatnych. No i pewnie
dlatego
tutaj trzeba będzie...
Regułą. No to jest typowa śmieciówka.
Ale to nie jest... to są one przecież uzusowione przez kontraktach menedżerskich.
To jest
ci
poza
pracownicy
ZUS-em
płacą także ZUS.
Na kontraktach menedżerskich, panie senatorze,
płacą
tak.
ZUS.
Ja bym tu raczej zaufał Januszowi Kwiatkowi, bo na czym jak
na
czym,
ale to wszyscy,
na tym się
ale
zna.
To pan tak samo płaci, panie pośle, tylko i wyłącznie do tego samego poziomu i później pan
dramat.
Nie płaci.
I to jest
czyli
kolejny dramat ZUS-u.
Pan poseł jest dokładnie w takiej samej sytuacji, dokładnie. Ja
panowie...
Tych dramatów w Sejmie Sprawiedliwość podnosiło wniosek o zniesienie tego limitu.
Dopiero jak znalazło się w opozycji.
Walczę od lat, od 10 lat walczę o zniesienie tego limitu.
Nic nie można zrozumieć, naprawdę. Mówicie naraz.
Przepraszam.
Dobra, zakończmy to. To jest rzeczywiście ważny temat i pewnie będziemy jeszcze do tego wracać nieraz. Jak funkcjonują spółki Skarbu Państwa, w jaki sposób, czyli nietransparentny, powołuje się ich władzę. Ale teraz na koniec chcę o jeszcze jedną kwestię. Najpierw pana posła Śniadka, bo słyszałem, że są nowe reguły kontaktów polityków PiS-u z mediami, że zarządził to prezes Kaczyński. I przeczytałem to wczoraj i pomyślałem sobie, o kurczę, może Janusz Śniadek jednak nie przyjdzie, bo nie poczuje się kompetentny. Że w niektórych sprawach niektórzy będą upoważnieni zabierać głos, a inni nie. To prawda?
Nie, wie pan, oczywiście były pewne spotkanie i rozmowa koordynująca. Dla mnie to jest rzeczą jak najzwyczajniej, najbardziej naturalną. Ja w ogóle nie przyjąłem tego jako coś nowego, bo tak naprawdę to było przypomnienie pewnych zasad, żeby w sposób zborny i żeby wypowiadać się publicznie w sposób zgodny z programem, z linią, z programem PiS-u.
A kto tak nie robi?
Natomiast w ostatnim czasie doszło do sytuacji takiej, że posłowie gdzieś różnie zapraszani, zresztą często być może nawet celowo w ten sposób zapraszani, bo wtedy audycja jest ciekawsza, jak pojawiają się różne opinie, głosy kontrowersyjne. I po to, żeby zapanować nad tym pewną kakofonią, zwrócono uwagę na potrzebę konieczności bardziej zbornej, zgodnej z programem rzeczywistym, programem partii, poglądami. Ten pluralizm, o którym tu w tej chwili pan senator chełpił się niejako w Platformie, usprawiedliwiając to, że odwołuje się z rządu za poglądy katolickie.
No przecież ja mówiłem, że się odwołuje za poglądy katolickie. Panie pośle.
Nie, pan właśnie zaprzeczał temu, nie? Ale mówił o pluralizmie w Platformie. No tak. Więc w przypadku PiS-u jest potrzeba, konieczność mówienia bardziej spójnie, jednym głosem, zgodnym z linią programową. I te wskazówki padły i robienie z tego sensacji.
Mamy 3 minuty.
Bardzo precyzyjną instrukcję otrzymują panowie
przy okazji
posłowie,
ministra Królikowskiego, panie senatorze.
O instrukcjach to słyszeliśmy w przypadku Platformy.
Panie senatorze, przy okazji także byłego ministra Królikowskiego o katolicyzmie, jak słyszycie taką informację na temat arcybiskupa Wesołowskiego, którego proces się chyba na przełomie roku zacznie, bo ze śledztwa ujawniono po prostu dość wstrząsające zupełnie rzeczy, że ma 100 tysięcy plików z pornografią dziecięcą w swoich różnych komputerach, że być może nawet jest członkiem takiej mafii internetowej, pedofilskiej. Ktoś, kto sprawuje taki urząd, no to jak odbieracie to jako katolicy? Janusz Śniadek,
już odpowiadam.
Kazimierz Klejna, Marek Formela.
Dla mnie optymistyczne jest to, że Kościół, papież Franciszek, w sposób kategoryczny i zdecydowany wypowiedział walkę temu tego typu zjawisku. Zresztą fakt, że się to ujawnia i zapowiada proces sądowy,
Ale wie pan, od razu jest pytanie, czemu wcześniej tak nie robiono?
Natomiast ja zderzam to z informacjami, ze skandalami, które co rusz wybuchają, no choćby niedawno w Holandii, gdzie ten problem dotyczy bardzo wielu środowisk, świata polityki, tam zwłaszcza.
W Belgii, że
z tym powinno się walczyć również w innych obszarach, środowiska nauczycielskie, dziennikarskie, więc również. Natomiast w Polsce tymczasem, no choćby ta kwestia tego niedawnego sporu w Sejmie o tą...
Czyli taki mechanizm obronny pan w sobie od razu uruchamia,
edukację,
tak jak katolik,
edukację
rozumiem.
Seksualną dzieci, seksualizację
Panowie,
dzieci
mamy bardzo mało czasu.
Też mówię tak, jest to smutna i przykra informacja, ale cieszę się, że jest zdecydowana chęć walki z tym w środowisku Kościoła i chciałbym, żeby taka sama determinacja była we wszystkich środowiskach i równocześnie, żeby nie było środowisk, także na przykład artystycznych, dziennikarskich, których ludzi ze świecznika pozakościelnego bronią, a takie przypadki mieliśmy.
Marek
zdecydowana walka i nieetyczne zachowanie.
Sprawa być może istotna dla Kościoła, ale dewiacje seksualne jednego pana są naprawdę drugorzędne w obliczu spraw, które w tej chwili są ważne dla Polski. I komentarz krótki, wolałbym, żeby minister Wasiak odprawę, którą otrzymała 510 tysięcy, uprzednio powinna, uważam, zapłacić podatek, ale niech to rozstrzygną.
Przeznaczyła na zbożny cel.
Przeznaczyła to na instytucję niereligijną, nie Stowarzyszenie Katolickie Arka, ale na Polski Czerwony Krzyż, bo tu jest właśnie ten moment, kiedy dla lewicy to ten zapis konstytucji o rozdziale Kościoła i państwa powinien być przez przedstawicieli rządu respektowany, niezależnie od tego, czy pani premier mówi tak mi dopomóż Bóg, choć jest po rozwodzie, czy też nie mówi tego, nie będąc po rozwodzie.
Koniec.
Koniec tak, a tylko że nie koniec można audycji. Różnicować instytucji.
Koniec audycji,
tylko dlatego, że jest
nie mamy czasu.
Przez tą, czy przez
mówiłem
inną
Marek Formela jako prawo. Ostatni. Przepraszam.
No tak, ale dość
czas
trochę
nam się skończył.
Panie redaktorze,
Marek Formela, Kazimierz Klejna, Janusz Śniadek, Mariusz Nowaczyński. Dziękujemy i do usłyszenia.